maja. Wcześniej dał jednak do zrozumienia, że w trakcie parady nad Moskwą mogą pojawić się ukraińskie drony. Trzy osoby z podejrzeniem zakażenia hantawirusem zostały ewakuowane ze statku wycieczkowego u wybrzeży wyspy Zielonego Przylądka. To obywatele Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Dwie z nich są chore, a trzecia miała bliski kontakt z osobą, u której potwierdzono hantawirusa, informuje holenderskie MSZ. Troje pasażerów statku MV Hondius, holenderskie małżeństwo i Niemka, zmarło z powodu hantawirusa. Jedna osoba z brytyjskim obywatelstwem przebywa w szpitalu w Johannesburgu i jedna w Curychu. Kolejne informacje o 14, a teraz jeszcze pogoda. Popołudnie w większości kraju będzie pochmurne i deszczowe. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północy i północnym wschodzie kraju możliwe burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni na północy do nawet 27 na południowym wschodzie.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych Skołowanych. Nieco opadły już emocje, również te medialne, związane ze śmiercią posła Łukasza Litewki. Przypomnę, że poseł, jadąc na rowerze, został uderzony przez kierowcę auta. Niestety to zdarzenie zakończyło się najgorzej z możliwych. Poseł Litewka nie żyje. W Polsce często właśnie po takich tragediach są impulsy pewnego rodzaju do zmian związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tak było w przypadku chociażby pierwszeństwa pieszych wchodzących na przejścia dla pieszych, czy też wprowadzenia nielegalnego wyścigu drogowego jako przestępstwa, czy w ogóle podwyższenia kar za wykroczenia i przestępstwa drogowe. Czyli tym razem taka tragedia, która dotknęła posła, będzie pewnego rodzaju generatorem zmian w zakresie bezpieczeństwa, w tym przypadku rowerzystów. O tym właśnie w dzisiejszej audycji. A pewne zapowiedzi już zmian pojawiły się. Państwa i moim gościem jest Andrzej Janowski, Polska Federacja Rowerowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początku proszę, żebyś powiedział tak w skrócie, jak ogólnie obecnie wygląda bezpieczeństwo rowerzystów w Polsce, czy na przestrzeni powiedzmy dekady, kilku lat to bezpieczeństwo poprawiło się, tak jak ogólne bezpieczeństwo na drodze, czy jednak tutaj trochę stanęliśmy gdzieś z tą poprawą wśród rowerzystów?
Zawsze po takich tragediach dużo mówi się o bezpieczeństwie i buduje się trochę takie przekonanie, że jazda rowerem jest niebezpieczna. No ale jeżeli popatrzymy sobie, jak to się zmieniało na przestrzeni ostatnich lat, to tak źle nie jest. Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym systematycznie w Polsce się poprawia, tak jak poprawia się generalnie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. I tych wypadków jest coraz mniej. Jak popatrzymy, jak to wyglądało w 2007 roku, to od 2007 roku prawie 70% spadła liczba zabitych na naszych drogach rowerzystów. I z roku na rok jest coraz lepiej. Spada liczba wypadków, spada liczba ciężko rannych rowerzystów, więc co do zasady jest lepiej, chociaż oczywiście każda śmierć czy każda osoba ciężko ranna na drodze to jest o jedną osobę za dużo.
Jasne, jasne. To oczywiście jest jak najbardziej słuszne. Pytanie, co powinniśmy robić, żeby jeszcze bardziej zwiększyć to tempo poprawy rowerzystów. Europa, czy też liderzy europejscy zastanawiają się. Ostatnio pojawił się taki bardzo ciekawy raport Europejskiej Rady do spraw bezpieczeństwa transportu. To taki europejski think tank zajmujący się w ogóle bezpieczeństwem na drodze. Co roku przygotowuje pewnego rodzaju raporty dotyczące poszczególnych uczestników ruchu drogowego, czy też poszczególnych tematów związanych z bezpieczeństwem na drogach. To do znalezienia na tej stronie, do tego jeszcze wrócimy, ale na początku naszej audycji powiedziałem, że już pewnego rodzaju zapowiedzi pojawiły się, co zrobić z tym bezpieczeństwem rowerzystów. Ministerstwo Infrastruktury kilka dni po tym tragicznym zdarzeniu posła Litewki udostępniło, czy też poinformowało, że przygotuje ustawę dotyczącą tras rowerowych w Polsce. Infrastruktura rowerowa to jeden z kluczowych elementów, jeżeli chodzi o zarówno rozwój ruchu rowerowego, ale także rozwój bezpiecznego ruchu rowerowego. Jak rozumiem, Federacja Polska Federacja Rowerowa została została zaproszona do pewnego rodzaju konsultowania tej ustawy.
Tak, temat zmiany przepisów, które uproszczą, przyspieszą, ułatwią realizację inwestycji rowerowych, był podnoszony już od bardzo wielu lat. Kiedyś był pomysł na to i prawie się udało, żeby po prostu dopisać drogi rowerowe do tak zwanej specustawy drogowej. Bo gdzie leży problem? W Polsce łatwo i szybko, dość łatwo i szybko i w uproszczony sposób można przygotować inwestycje w zakresie dróg publicznych. Czyli jeśli chcemy zbudować drogę samochodową, ale też taką, która ma przy okazji zbudowane drogi dla rowerów czy chodniki, to korzystamy, samorządy korzystają z uproszczonej, bardzo uproszczonej procedury. Jedna decyzja administracyjna zastępująca wiele innych decyzji pozwala dość szybko tą inwestycję przygotować i zrealizować. Ale jeżeli chcemy zbudować drogę rowerową, która nie jest przyklejona do drogi publicznej, na przykład chcielibyśmy niezależnym śladem między dwoma miejscowościami ją poprowadzić gdzieś między polami na przykład, no to już tak łatwo nie jest i takie inwestycje, przygotowanie takich inwestycji jest bardzo skomplikowane, wymaga szeregu różnych decyzji administracyjnych, a często jest niemożliwe ze względu na te bariery prawno-administracyjne. I samorządy apelowały o to, i strona społeczna, żeby ten stan zmienić i żeby poważnie potraktować te inwestycje w zakresie rozwoju sieci tras rowerowych i wzorując się na tych przepisach drogowych, również wprowadzić ułatwienia. Ułatwienia, które pomogą też w wydatkowaniu środków unijnych, bo duża część tych inwestycji rowerowych jest finansowana ze środków unijnych. I mieliśmy taki paradoks, że często te optymalne przebiegi, wcale nie droga rowerowa przyklejona do jakiejś drogi wojewódzkiej, tylko poprowadzona niezależnym śladem, one byłyby lepsze, byłyby tańsze, ale przez to, że trudniej było je przygotować, trudniej było pozyskać grunty, trudniej było całą tą inwestycję uzgodnić, no to samorządy korzystały z tej prostszej ścieżki i przyklejały te trasy do dróg samochodowych, a zdarzały się też takie przypadki, że inwestycja po prostu nie była realizowana.
No i często trzeba też zaznaczyć, że jeżeli już jest budowana jakaś tam infrastruktura rowerowa, to ona często jest łączona z infrastrukturą dla pieszych, czyli tak zwane ciągi pieszo-rowerowe, które nie są najlepszym rozwiązaniem zarówno dla rowerzystów, jak i dla pieszych. Jednak jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową, to najlepsza jest separacja, czyli oddzielne właśnie drogi dla rowerów. No i te trasy takie pomiędzy różnymi wsiami, miejscowościami też dobrze by było, żeby były oddalone od ruchu samochodowego, bo po prostu to jest bardziej komfortowe, lepiej się jedzie, bo jest ciszej, no i mniej spalin przy okazji jest też.
Jest też bezpieczniejsze, tak. Bo mamy wtedy mniej punktów kolizji, mniej skrzyżowań z ruchem samochodowym, więc to są same zalety, a jeśli mówimy też o bezpieczeństwie, to my mamy w Polsce duży problem z bezpieczeństwem rowerzystów poza obszarem zabudowanym. W przypadku obszaru zabudowanego jedna ofiara śmiertelna przypada na około 40 wypadków z udziałem rowerzystów. Poza obszarem zabudowanym jedna ofiara śmiertelna przypada na około 5 wypadków z udziałem rowerzystów, więc to ryzyko jest nieproporcjonalnie duże. Ono oczywiście wynika z tego, że mamy poza obszarem zabudowanym zupełnie inne prędkości, mniej rowerzystów, więc kierowcy też się ich nie spodziewają. Brak wydzielonej infrastruktury, brak oświetlenia, to wszystko powoduje, że w razie wypadku mamy cięższe obrażenia i wielokrotnie częściej mamy ofiary śmiertelne. Więc budowa tej odseparowanej infrastruktury łączącej różne miejscowości, oderwanej od dróg samochodowych, jest też niezwykle istotna dla poprawy bezpieczeństwa.
Czy zapowiedź przez Ministerstwo Infrastruktury właśnie prac nad tą ustawą jest odpowiedzią na to, co ty powiedziałeś? Będzie łatwiej projektować, planować i budować odseparowaną infrastrukturę dla rowerzystów? Czy jednak to tylko taki krok w dobrą stronę, ale nie do końca rozwiązuje całość problemu?
Całości problemów nie rozwiązuje, ale trzeba uczciwie przyznać, że to jest krok w dobrą stronę i jest to spełnienie szeregu postulatów, które wychodziły i ze strony Związku Miast Polskich, Związku Województw, i też organizacji rowerowych. Jakie będą różnice? Czego tam nie dostaniemy, a chcieliśmy dostać? W przypadku specustawy drogowej, tej, która pozwala w uproszczony sposób budować drogi dla samochodów, Jedna decyzja zastępuje wszystkie w zasadzie. Decyzja z RI, to zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, zastępuje i decyzję lokalizacyjną, ale też jest równocześnie pozwoleniem na budowę. I ona też, jedna decyzja administracyjna, pozwala pozyskać grunty. Czy to będą grunty Skarbu Państwa, ale też działki prywatne. Czyli decyzja jest wydawana, w zasadzie można wchodzić na budowę, a kwestie wypłaty odszkodowań toczą się osobnym trybem. Mhm. W przypadku tej ustawy, tego projektu ustawy o trasach dla rowerów, tu będą dwie dosyć istotne różnice. Po pierwsze, nie będzie tak, że jedna decyzja zastępuje decyzję lokalizacyjną i pozwolenie na budowę, tylko będziemy mieć tutaj dwa kroki. Najpierw będzie wydawana decyzja, która ustala lokalizację inwestycji rowerowej. Ona też pozyska grunty Skarbu Państwa i samorządów, ale nie będzie decyzją, która wywłaszcza prywatne działki. Jeśli będziemy chcieli pozyskać prywatne działki, to trzeba to będzie robić oddzielnym trybem dłuższym. To będzie do zrobienia, ale będzie dłużej trwało. Więc nie będzie tej możliwości pozyskania w prosty i szybki sposób prywatnych gruntów, a po drugie trzeba będzie osobno uzyskać pozwolenie na budowę.
A czy znacie odpowiedź, dlaczego ministerstwo nie decyduje się jednak w taki uproszczony sposób, tak jak przy okazji zwykłej tej specustawy drogowej związanej z standardowym ruchem samochodowym, ogólnym ruchem, przenieść to po prostu na tę ustawę rowerową. Czy tutaj jakieś odpowiedzi padły? Dlaczego to tak wygląda, że jednak dwie decyzje związane z...
To chodziło...
Tak, tak.
Chodziło o te prywatne działki. O te prywatne działki przez to, że w ramach jednej decyzji nie można było pozyskać prywatnych działek, to nie można było też uzyskać pozwolenia na budowę, no bo pozwolenie na budowę wymaga już tytułu prawnego do nieruchomości. Gdyby nie ta blokada dotycząca prywatnych działek, ministerstwo nie chciało zgodzić się na to, żeby w tym uproszczonym trybie...
No ale dlaczego? Można było... Właśnie o to chodzi. Dlaczego?
To wiadomo. To już jest pytanie do ministerstwa. Okay. Z tych rozmów, jakie mieliśmy, wynikało, że ministerstwo nie uznaje budowy infrastruktury rowerowej za tak istotną, która uzasadniałaby ten tryb wywłaszczeń.
Rozumiem. A czy w tych założeniach, to na razie jest koncepcja, pewnego rodzaju zapowiedź, że ta ustawa powstanie, jakoś jest odniesienie do funduszy, czyli czy powstanie jakiś dodatkowy fundusz dofinansowania planowania budowy infrastruktury rowerowej?
Nie, ta ustawa nie przewiduje powołania takiego funduszu. Ona ma ułatwić przygotowanie i realizację inwestycji i też zarządzanie tymi trasami. Natomiast ona nie dotyka kwestii finansowania budowy inwestycji rowerowych. W przypadku tego finansowania to też jest taka trochę paradoksalna sytuacja, bo w Polsce przez ostatnie lata mieliśmy duży strumień środków do samorządów na budowę infrastruktury rowerowej. I bardzo często problemem nie był brak środków, problemem było ich sensowne wydatkowanie. Szereg tych inwestycji, które zostały zrealizowane, one nie były ani priorytetowe, ani nie zostały wykonane w taki sposób, takiej jakości, w takim miejscu, żeby one faktycznie mogły wygenerować duży ruch rowerowy. Jedne miasta czy gminy robiły to lepiej, inne gorzej, ale tutaj nie jesteśmy zadowoleni z tego, w jakim kierunku większość samorządów poszła.
Jasne, no jak są pieniądze, trzeba z nich korzystać nie zawsze sensownie, ale można odnotować, że przekazało się pewną pulę tych środków europejskich na rzekomą poprawę ruchu rowerowego. Na koniec tej części antenowej krótkie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Na ile to twoim zdaniem, czy też Federacji w ogóle rowerowej, jednak będzie spory impuls dotyczący rozwoju ruchu rowerowego w Polsce? Ta ustawa o trasach rowerowych oczywiście.
Dla tych regionów i tych samorządów, które będą chciały budować dobrze, ta ustawa pozwoli im zrealizować swoje plany. Ale ona nie rozwiąże automatycznie wszystkich naszych problemów, bo jeśli ktoś nie chce tworzyć spójnej sieci tras, to ta ustawa go do tego nie zmusi.
Ale rzeczywiście ułatwi
realizację inwestycji tym samorządom, które uznają to za temat ważny, które traktują ją priorytetowo, tym, które chcą budować dobrze, bo pozwoli im szybciej przygotować inwestycje i zrealizować je również w tych miejscach, w których do tej pory było trudniej.
tak jak tutaj podczas rozmowy padło, ta ustawa o trasach rowerowych to jedna rzecz bardzo ważna i dobrze, że się pojawiła taka zapowiedź, ale nie jedyna związana z koniecznością zmian w zakresie poprawy bezpieczeństwa rowerzystów, czy też zwiększania ruchu rowerowego. O tym już porozmawiamy w części podcastowej. Czas antenowy Skołowanych dobiegł końca. Andrzej Janowski, Polska Federacja Rowerowa. Jak zwykle zachęcam do wysłuchania naszej całej rozmowy w systemie podcastowym na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
Czas antenowy tego wydania TOK 360 także dobiegł końca. Program przygotował Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował Adam Szuraj. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo Państwu dziękujemy. Spokojnego popołudnia życzymy. Po godzinie 14 po informacjach w programie Zapytam Inaczej przywita się z Państwem Anna Piekutowska.
Safe. Program, który ma wzmacniać obronność Unii. My z tego programu dostaniemy największą pulę pieniędzy. Ile to jest dokładnie?
Miliardów. 43,7 miliarda euro. Większość pieniędzy ma trafić do polskiego przemysłu.
Amunicja produkowana w Polsce, 155, ma być projektem całkowicie suwerennym. Takim, w którym mamy kontrolę nad każdym etapem procesu. Nad tym, żeby każdy element był wyprodukowany w Polsce. Żeby ta amunicja 155 dawała tutaj pracę, tutaj kompetencje, tutaj płacone podatki.
Dla mnie przemysł polski zbrojeniowy to jest przemysł państwowy i prywatny, tak samo ważny. Wstępne szacunki mówią, że te pieniądze mniej więcej 50 na 50 będą wydawane w prywatnym i w państwowym przemyśle zbrojeniowym.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
W Puszczy Solskiej pojawiły się nowe zarzewia ognia. Pożar może już obejmować nawet 400 hektarów. Ministerstwo Finansów przygotowało trzeci projekt ustawy o kryptoaktywach. Tymczasem Karol Nawrocki ma własny pomysł. Samochody nie będą już blokować tramwajów. Kraków wprowadza zmiany przy jednej z ulic. 14. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Są nowe zarzewia ognia, informują strażacy, którzy biorą udział w akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Pali się ogromna powierzchnia lasu. Mówi się nawet o 400 hektarach. Jak ustaliła reporterka TOK FM, wiatr zmienił kierunek i trzeba było przenieść siedzibę sztabu kryzysowego w inne miejsce. Śmigłowce cały czas pobierają wodę z miejscowego zbiornika z wodą. Pojawili się też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
Ogromna chmura dymu.
Ogromna. No takiego nie wiedziałem jeszcze. Coś okropnego. Taki ruch, jak w 44 był. Tak pod Wysuchami tu.
Takie czyli wydarzenie. W czasie wojny.
Takie wydarzenie.
Tu się pali pod Łukową. Paliło i pali. Jak straże gaszą, no to...
Ogromne zadymienie.
Ojej.
Praktycznie nic nie widać.
No nie widać. Samoloty latają. I jeszcze mają przyjechać, przylecieć. I z Karkowa mają przyjść 37 wozów.
Taka specjalna ekipa.
Tak.
Na miejscu byli też inspektorzy ochrony środowiska, by zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył, i inne związki, które mogą wpłynąć na jakość oddechu.
Inspektorzy po pierwszych bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Prezydent odbija piłeczkę. Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptowalutach.